W maju 2022 roku sąd w Portland w stanie Oregon skazał na karę więzienia niejaką Nancy Crampton-Brophy. Kobieta została uznana winną pozbawienia życia swojego męża. I być może sprawa ta nie przykułaby szczególnej uwagi opinii publicznej, gdyby nie fakt, że skazana była autorką niszowych powieści z pogranicza kryminału i romansu, a kilka lat wcześniej opublikowała na swoim blogu esej zatytułowany Jak zabić męża. Zwykły zbieg okoliczności czy długofalowa od dawna zaplanowana zbrodnia? Czy pisarz może za bardzo pogrążyć się w świecie, który sam tworzy na kartach swoich powieści? Pewne jest tylko, że kobieta w jeden poranek z jakiegoś powodu okrutnie zakończyła 25-letni, wydawałoby się, szczęśliwy związek. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. Nowe osoby zachęcam do zaobserwowania podcastu na YouTube i Spotify oraz ocenienie go w aplikacji. To najlepszy, darmowy sposób na wsparcie, za co bardzo dziękuję.
Sonder. Poznaj nieznane historie.
Nancy Crampton-Brophy poznała swojego męża Daniela na początku lat 90. Dan już wówczas pracował jako szef kuchni i prowadził zajęcia w szkole gotowania, do której zapisała się, jak się później okazało, jego przyszła żona. Para szybko przypadła sobie do gustu i zaczęła randkować. Nie był to jedynie przelotny romans, a uczucie, które związało tych dwoje ludzi na ćwierć wieku. Wiele lat później na swoim blogu Nancy w taki sposób wspominała początki ich związku. Nie potrafię powiedzieć, kiedy zakochałam się w swoim mężu, ale mogę opowiedzieć, w którym momencie zdecydowałam się za niego wyjść. Byłam wtedy w wannie. To była naprawdę duża wanna. Spodziewałam się, że Dan do mnie dołączy. A gdy nie pojawiał się przez dłuższy czas, zawołałam: "Przyjdziesz?" Odpowiedział: "Tak, tylko skończę przyrządzać nam przystawki." Czy mogłabym spędzić resztę swojego życia bez takiego mężczyzny?
Wysokie umiejętności kulinarne Daniela nie były jego jedyną zaletą. Mężczyzna był czarujący, dowcipny i opiekuńczy. Po ślubie para zamieszkała w domu na przedmieściach Portland, gdzie Daniel spędzał wolny czas uprawiając ogródek warzywny i hodując drób oraz zbierając grzyby w rozległych lasach Oregonu, które uwielbiał potem dodawać do rozmaitych dań. Mężczyzna cały czas pracował jako szef kuchni i nauczyciel w szkole gotowania. Nancy natomiast sprzedawała polisy zdrowotne i ubezpieczeniowe, chociaż w głębi duszy marzyła, by zarabiać pieniądze w inny sposób.
W wolnych chwilach kobieta oddawała się swojej największej pasji, jaką było pisanie. Specjalizowała się w tworzeniu powieści, w których mieszały się ze sobą miłość, pożądanie, zdrady i zbrodnie. Sama opisywała je w następujący sposób.
Moje historie opowiadają o przystojnych mężczyznach i silnych kobietach. O rodzinach, w których nie zawsze wszystko się układa. O radości, którą daje znalezienie miłości. I o trudach jej pielęgnowania.
Jednakże Nancy daleko było od zostania kolejną Danielle Steele. Wydawane własnym sumptem książki nie sprzedawały się szczególnie dobrze i moglibyśmy je raczej nazwać podrzędnymi romansidłami, z tandetnymi okładkami, na których kobieta umieszczała dobrze zbudowanych młodych mężczyzn z nagimi torsami. Jednocześnie Nancy prowadziła własnego bloga, na którym pisała o przeróżnych sprawach. Czasem dzieliła się swoim życiem prywatnym, a czasem uzewnętrzniała swoje przemyślenia na rozmaite tematy. W 2011 roku umieściła na jego łamach składający się z kilkuset słów esej, zatytułowany Jak zabić męża. Miał on stanowić swoisty poradnik zbrodni doskonałej, chociaż wydźwięk tego tekstu pozostawał raczej humorystyczny. Mogliśmy w nim przeczytać następujące słowa.
Jako autorka thrillerów romantycznych dużo czasu spędzam na myśleniu o morderstwie, a co za tym idzie, o postępowaniu policyjnym. W końcu, jeśli morderstwo ma mnie uwolnić, z pewnością nie chcę skończyć w więzieniu. I dla jasności, pozwólcie, że powiem wyraźnie. Nie lubię kombinezonów, a pomarańczowy to nie mój kolor.
W dalszej części tekstu pisarka skupiła się na wymienieniu motywów, które mogą pchnąć żonę do pozbawienia męża życia. Nancy pisze o zdradzie, kłamstwie i przemocy domowej. Następnie analizuje kolejne sposoby popełnienia zbrodni i punktuje ich wady. Minusem użycia noża jest według niej olbrzymia ilość krwi. Trucizna z kolei, w opinii Nancy, jest zbyt łatwa do wykrycia. Broń głośna, niechlujna i wymagająca pewnych umiejętności. 7 lat po opublikowaniu eseju kobieta uzna jednak, że to właśnie ta ostatnia metoda sprawdzi się najlepiej. Choć zapewne nikt z czytelników jej bloga nie spodziewał się, że autorka osobiście skorzysta z własnych porad, zawartych w tym przewrotnym tekście.
W końcu w następnych latach wspólnego życia Daniel i Nancy nadal stanowili zgodne małżeństwo. Dan przygotowywał żonie wystawne kolacje, jeździli na wspólne wycieczki i dzielili codzienne radości oraz troski. Nancy napisała w międzyczasie kilka książek o niezbyt zróżnicowanych tytułach, a wśród nich takie pozycje jak Zły policjant, Zły kochanek czy Zły mąż. Na swoim blogu zamieściła także wpis, w którym można było przeczytać następujące zdanie.
Ja mam swoje wady i mój mąż ma swoje wady. Razem stanowimy naprawdę zgrany duet.
Bratanica pani Crampton Brophy, która przez jakiś czas mieszkała wraz z Nancy i Danielem w ich domu w Portland i uczyła się od swojej ciotki, jak sprzedawać polisy, przyznała nawet w późniejszej rozmowie z prasą, że patrząc na to, jak zgodną i kochającą się parę tworzyło jej wujostwo, sama uwierzyła w końcu w to, że małżeństwo może być czymś naprawdę wspaniałym. Tę, wydawałoby się, wspólną sielankę przerwała nagła śmierć Daniela Brophy'ego. Rankiem 2 czerwca 2018 roku uczniowie Oregon Culinary Institute znaleźli ciało swojego wykładowcy leżące w kałuży krwi na podłodze sali, w której miały tego dnia odbyć się zajęcia. Mężczyzna został dwukrotnie postrzelony w momencie, w którym przygotowywał się do lekcji. Najpierw ktoś strzelił mu w plecy, gdy napełniał wiaderka wodą i lodem. Drugi pocisk utkwił w jego klatce piersiowej, a zabójca oddał strzał, gdy Dan leżał już na ziemi. Oregon Culinary Institute nie był wyposażony w system monitoringu i wizerunek sprawcy pozostawał nieznany. Zbrodnia ta wstrząsnęła całą szkołą, a szczególnie uczniami, którzy uczęszczali na zajęcia prowadzone przez pana Brophy'ego. Daniel był bardzo lubiany. Studenci doceniali jego cięte żarty. Wspominali, że potrafił w zabawny sposób dopiec zapominalskim uczniom. Gdy nie wkładali na głowę czapki szefa kuchni, Dan kazał im zakładać sombrero lub czapkę z doczepionymi oślimi uszami. A gdy z kolei zapominali umyć rąk przed pracą, resztę zajęć spędzali z rękawicami kucharskimi na dłoniach. Uczniowie opowiadali też, że pan Brophy często z czułością wypowiadał się o swojej żonie i nazywał ją swoją menadżerką. Martwili się też, jak starsza pani zniesie informację o śmierci swego męża. Dzień po tragedii
Nancy opublikowała post na swoim profilu facebookowym, w którym pisała:
Chociaż doceniam wasze pełne miłości wiadomości, czuję się w tej chwili przytłoczona. Odłóżmy rozmowy telefoniczne na bok na kilka dni, dopóki nie będę mogła znów normalnie funkcjonować. Niektórzy z was, którzy są mi bliscy, zapewne uważają, że zasługują na rozmowę. I mają rację, ale w tej chwili staram się wszystko zrozumieć.
Można było odnieść wrażenie, że kobieta mocno przeżyła śmierć ukochanego i po prostu potrzebuje kilku dni spędzonych w samotności, by się otrząsnąć. Niektórzy wątpili jednak w głęboką żałobę pani Crampton Brophy.
Jeden z jej sąsiadów przyznał po czasie w rozmowie z lokalną gazetą, że nigdy nie zauważył, by kobieta wyglądała na pogrążoną w żałobie, a wręcz odniósł wrażenie, jakby poczuła ulgę po śmierci męża. Natomiast uwagę policjanta, który spisywał zeznania Nancy, przykuł fakt, że ta zapytała go na koniec ich rozmowy, czy policja może wystawić jej zaświadczenie, że nie jest osobą podejrzaną o zamordowanie Daniela.
Funkcjonariusza zdziwiło, że pani Crampton Brophy myśli o takich sprawach zaledwie kilkadziesiąt godzin po śmierci najukochańszej osoby. Ta zaś spokojnie stwierdziła, że bez owego zaświadczenia nie będzie mogła wypłacić pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej. Początkowo jednak policja nie brała pod uwagę, że Daniel Brophy mógł zostać pozbawiony życia przez własną żonę.
W tamtym momencie uważaliśmy panią Crampton Brophy za pogrążoną w żałobie małżonkę, która dowiedziała się, że jej mąż został zastrzelony. Było nam jej zwyczajnie szkoda.
Przyznał jeden z funkcjonariuszy prowadzących tamtą sprawę. Pogląd policji zmienił się 3 miesiące później, gdy w ręce stróżów prawa trafiły nagrania z monitoringu pizzerii, znajdującej się na trasie z domu Nancy i Daniela do Instytutu Kulinarnego Oregon. Jedna z kamer znajdujących się w tym lokalu obejmowała przebiegającą wzdłuż restauracji ulicę. Analizujący materiał wideo śledczy odkryli wówczas, że rankiem 2 czerwca 2018 roku, czyli w dniu, w którym zginął pan Brophy, drogą tą przejeżdżał minivan marki Toyota. Dokładnie taki sam, jakiego właścicielem była żona uśmierconego nauczyciela. Policjanci zaczęli przeglądać nagrania zarejestrowane przez inne kamery znajdujące się na danej trasie, dzięki czemu odkryli, że namierzony przez nich pojazd z każdą kolejną minutą przybliżał się do instytutu, by na koniec zaparkować w pobliżu szkoły około 7 rano. Stróże prawa nie mieli wątpliwości, że za kierownicą minivana znajdowała się pani Nancy. Jej pobyt w okolicy miejsca pracy męża idealnie wpisywał się w widełki czasowe, gdy doszło do śmierci Daniela. Policja nie miała wątpliwości, że status 70-letniej pisarki powinien zmienić się na podejrzaną. Wkrótce pani Crampton Brophy trafiła do tymczasowego aresztu.
Sonder, poznaj nieznane historie.
Mundurowi mogli nabrać dodatkowych podejrzeń tym bardziej, że z wcześniejszych zeznań małżonki ofiary wynikało, iż ta w chwili śmierci męża przebywała w ich domu na obrzeżach Portland. W czasie przeszukania posiadłości małżonków policjanci znaleźli pistolet Glock 17. Badanie balistyczne wykazało jednak, że nie mogła to być broń, która posłużyła za narzędzie, którym pozbawiono życia Daniela Brophy'ego. Kobieta twierdziła natomiast, że pistolet zakupiła w porozumieniu z mężem, po tym jak w lutym 2018 roku w Douglas High School w Parkland na Florydzie doszło do strzelaniny,
w czasie której 19-letni zamachowiec Nicolas Cruz pozbawił życia 17 osób. Wydarzenia te miały na tyle przestraszyć małżeństwo, że para postanowiła dla własnego bezpieczeństwa zakupić broń.
W mieszkaniu Daniela i Nancy odnaleziono także dwa laptopy, a w magazynie, który wynajmowali pisarka i jej zmarły mąż, śledczy zabezpieczyli jeszcze jedno takie urządzenie. Wszystkie trzy komputery zaczęły być przeszukiwane przez specjalistów zajmujących się odnajdowaniem cyfrowych śladów przestępstw.
Dzięki ich pracy, która polegała między innymi na odzyskiwaniu wyczyszczonej historii wyszukiwania przeglądarek internetowych, śledczy natrafili na kolejne ważne informacje, które mogły posłużyć jako dowody w toczącej się sprawie. I tak oto okazało się, że Nancy szukała w internecie wiadomości na temat tak zwanych zestawów Ghost Gun. Jest to broń, którą można złożyć własnoręcznie z elementów zamówionych wcześniej w sklepie online i wydrukowanych na drukarce 3D. Broń taka nie posiada żadnych numerów seryjnych i nie jest nigdzie rejestrowana, przez co policji trudniej ustalić sprawców ewentualnych przestępstw popełnionych za pomocą takich zestawów widmo. Pani Crampton Brophy odwiedzała sklepy internetowe oferujące sprzedaż elementów do montażu Ghost Guna. Szukała też informacji o takich zestawach. Czytała artykuły opisujące m.in. jak duży odrzut ma Glock 17, w jaki sposób się go ładuje i jak go czyścić. Oglądała filmiki z pokazów broni, aż w końcu poprzez serwis eBay zamówiła lufę oraz zamek, za pomocą których można zmodyfikować Glocka 17. Zakup ten wyjaśniał, dlaczego śledczy wykluczyli wcześniej, że Daniel Brophy został zastrzelony z pistoletu znalezionego w domu, w którym mieszkał razem z żoną. Funkcjonariusze prowadzący dochodzenie ustalili także najbardziej prawdopodobny motyw morderstwa. Otóż Daniel i Nancy od jakiegoś czasu zmagali się z problemami finansowymi i spłacali kredyty. Jednakże mężczyzna miał wykupionych kilka polis ubezpieczeniowych, które w przypadku jego tragicznej śmierci gwarantowały współmałżonkowi wypłatę odszkodowania w wysokości blisko $1,5 miliona. Pani Crampton Brophy stawała się także jedynym właścicielem ich domu na przedmieściach Portland, którego wartość wyceniano na $300,000. To sprawiało, że w przypadku utraty życia przez Daniela, niespełniona pisarka z dnia na dzień z pogrążonej w długach żony przeistaczała się w majętną wdowę. To wyjaśniało, dlaczego według sąsiada Nancy nie wyglądała na szczególnie przejętą śmiercią swojego towarzysza życia. I dlaczego tak bardzo interesowało ją, czy policja może jej wydać dokument zaświadczający o jej niewinności. Z drugiej jednak strony, wracając jeszcze do zeznań sąsiada, nie można przesadnie przywiązywać się do tego, jak ktoś zachowuje się po śmierci bliskiej osoby. Każdy przeżywa żałobę na swój sposób, więc i reakcje na takie wydarzenia mogą być różne. Proces Nancy Crampton Brophy ruszył w kwietniu 2022 roku, prawie 4 lata po zabójstwie jej męża Daniela. W czasie jego trwania 70-latka zaprzeczała, jakoby to ona miała stać za pozbawieniem życia własnego małżonka. Kobiecie pokazano nagrania z monitoringu, na których widać, jak rankiem, w dniu, kiedy rozegrały się te tragiczne wydarzenia, zaparkowała swojego minivana w okolicy Instytutu Kulinarnego Oregon. Skonfrontowano to z jej wcześniejszymi zeznaniami, według których miała w tym czasie przebywać w domu. Prawnik już wcześniej pokazał mi zdjęcia, na których widać pojazd przypominający mojego minivana i osobę, która wygląda jak ja. poznaje swój ubiór. To było gdzieś w pobliżu szkoły. Ta osoba wyglądała jak ja, co mnie śmiertelnie przeraziło. Wiecie, co mówią. Starość nie jest dla mięczaków. Mam już swoje lata. Zaczyna mi się pogorszać wzrok. Patrzę na to nagranie i myślę, o rany, zaczynam tracić rozum. Jak to się mogło wydarzyć i ja tego nie pamiętam? Nawet teraz mam pustkę w głowie pod wpływem tego horroru.
Pani Crampton Brophy i jej adwokat twierdzili, że kobieta nie pamiętała, co robiła w chwili śmierci męża, gdyż ładunek emocjonalny spowodowany informacją o zabójstwie Daniela i zaawansowany wiek Nancy zatarły jej wspomnienia. Jednocześnie przyznali, że pisarka często bywała w tamtej okolicy, gdyż znajduje się tam park, w którym lubiła siadać na ocienionej ławeczce z kawą i notatnikiem w ręku i wymyślać oraz spisywać dalszą fabułę tworzonych przez nią powieści.
Zapytana o kupno elementów, które służyły do stworzenia Ghost Gunna, Nancy odpowiedziała, że zestaw ten miał ją zainspirować przy pisaniu książki, gdyż jedna z wykreowanych przez nią bohaterek miała użyć na kartach powieści właśnie broni widmo.
Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że potrzebne było mi to przy pisaniu, a nie, tak jak wy byście chcieli usłyszeć, do zamordowania mojego męża.
Powiedziała na sali rozpraw kobieta. Biorąc jednak pod uwagę, że małżeństwo miało zmagać się z problemami finansowymi, fakt, że Nancy wydała 15 tysięcy dolarów na rekwizyt, który miał jej jedynie dać natchnienie do pisania, wydaje się dość niezrozumiały. Jednakże pani Crampton Brophy cały czas utrzymywała, że sytuacja finansowa jej oraz Daniela wcale nie była zła. Co prawda zalegali ze spłatą raty kredytu hipotecznego oraz mieli zaciągnięte kilka dodatkowych pożyczek, ale wspólnie stawiali dzielnie czoła przeciwnościom losu i jakoś wiązali koniec z końcem. Pisarka cały czas podkreślała także, że nadal darzyła swojego męża płomiennym uczuciem i bardzo go jej brakuje.
Daniel był mądry, był naprawdę mądry. Był też zabawny. Cały czas się przy nim śmiałam. Był także bardzo czuły. To przekonało mnie chyba do niego najbardziej. Ale przede wszystkim kochał mnie. Jeśli to nie jest najważniejsza kwestia, to nie wiem, co nią jest. A ja odwzajemniałam tę miłość. Gdy go zabrakło, to tak jakbym straciła rękę. Po prostu nie jesteś już wtedy tak dobra, jak w momencie, gdy on przy tobie był. Teraz nadal funkcjonuje, ale wciąż czegoś mi brakuje.
Nancy twierdziła także, że od momentu śmierci partnera, z którym spędziła łącznie, jak sama wyliczyła, 24 lata, 10 miesięcy i 2 dni, jej stan psychiczny uległ pogorszeniu. Za przykład podała sytuację, gdy w swojej szafce na bieliznę znalazła produkty spożywcze i nie potrafiła powiedzieć, skąd one się tam wzięły. Nie potrafiła też wyjaśnić, co stało się z zamówionymi przez internet częściami do modyfikacji Glocka 17, których nie odnalazła policja. 70-latka zeznała, że była pewna, iż zaniosła je do wynajmowanego magazynu. Tam ich jednak nie było.
Mogę jednak powiedzieć, że mieliśmy broń, która nas nie ochroniła. Kupiliśmy broń, która nie spełniła swojego zadania. Nienawidziłam jej w tamtej chwili.
Linia obrony pani Crampton Brophy i jej obrońcy nieszczególnie wydawała się jednak przekonywać sąd. W czasie rozprawy przywołano także jej niesławny esej Jak zamordować męża, napisany ponad dekadę wcześniej. Nie został on jednak dopuszczony do procesu jako materiał dowodowy. Jakakolwiek minimalna wartość dowodowa artykułu, napisanego tak dawno temu, nie może przeważyć nad niebezpieczeństwem niesłusznych osądów i pomieszania kluczowych kwestii.
Argumentował tę decyzję sędzia Christopher Ramras. Temat eseju wzbudził za to ciekawość mediów, które chętnie zaczęły relacjonować tę sprawę.
Pod koniec maja 2022 roku, po blisko dwóch miesiącach procesu, Nancy Crampton Brophy została uznana winną zabójstwa swojego męża Daniela Brophy'ego i skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Niespełniona pisarka przy odczytywaniu wyroku pozostała niewzruszona. Zastępca prokuratora okręgowego hrabstwa Multnomah, pan Sean Overstreet, tak argumentował wyrok i opowiadał o tej zbrodni w mowie końcowej.
Nancy Crampton Brophy była jedyną osobą, która miała motyw, by zamordować Daniela Brophy'ego. Nie chodziło jej tylko o pieniądze. Chodziło o pewien styl życia, którego mąż nie był jej w stanie zapewnić. Pan Brophy był zadowolony ze swojego prostego życia, ale pani Nancy pragnęła czegoś więcej. Gdy Nancy Crampton Brophy popadała w coraz większe problemy finansowe, a jej kariera pisarska się nie rozwijała, pozostało jej tylko kilka opcji. Śmierć Daniela była dla niej warta prawie $1,5 miliona. Zostawienie go przy życiu wiązało się z trwaniem w kłopotach finansowych. Pani Crampton Brophy zaplanowała coś, co wydawało jej się zbrodnią doskonałą. Zabójstwo, które, jak sama wierzyła, wyzwoli ją z finansowej rozpaczy.
Nancy i Daniel nie doczekali się potomstwa, ale na sali rozpraw znajdował się syn zmarłego mężczyzny z pierwszego małżeństwa, Nathaniel Stillwater, który w taki sposób skomentował wyrok.
Ona jest potworem i wstydzę się, że muszę powiedzieć moim dzieciom, że tacy ludzie żyją wśród nas niezauważeni. Wszyscy czekaliśmy prawie 4 lata, by móc zacząć opłakiwać stratę mojego ojca. Ostateczne zamknięcie tej sprawy było bardzo ważne dla naszej rodziny. Możemy w końcu zacząć żyć dalej i zawsze pamiętać o moim tacie, ale też rozpocząć żałobę.
W ubiegłym roku swoją premierę miał wyprodukowany przez stację telewizyjną Lifetime film pod tytułem Jak zabić swojego męża? Historia Nancy Brophy. W rolę morderczej pisarki wcieliła się Sybil Shepherd. Natomiast Daniela zagrał znany z serii kultowych filmów komediowych Akademia Policyjna Steve Guttenberg. Obraz zebrał jednak dość słabe recenzje. W przytoczonym już kilkukrotnie eseju Jak zabić męża Nancy Crampton Brophy pisała:
łatwiej jest życzyć śmierci ludziom, niż faktycznie ich zabijać. Nie chcę się martwić o krew i mózg rozbryzgane na moich ścianach i naprawdę nie jestem dobra w zapamiętywaniu kłamstw. Ale to, co wiem o morderstwie, to to, że każdy z nas ma je w sobie, jeśli zostanie wystarczająco mocno do niego popchnięty.
Jak pokazało życie, Nancy nie trzeba było zachęcać szczególnie mocno, by dopuściła się tych strasznych zbrodni, które opisywała. Gdy w jej oczy zajrzało widmo spędzenia reszty życia w skromnych warunkach, lecz przy boku mężczyzny, z którym przeżyła wcześniej ćwierć wieku, bez wahania wybrała wizję przekreślenia wspólnych lat i szybkiego wzbogacenia się, kosztem życia własnego męża. Czy zawładnął nią świat kryminalnych opowieści, które snuła we własnej głowie, obmyślając fabułę kolejnych książek? Wygląda na to, że było to raczej zimne wyrachowanie dojrzałej femme fatale. Na szczęście ten diabelski plan nie poszedł po myśli niespełnionej pisarki,
która teraz musi przywyknąć do znienawidzonego przez siebie koloru pomarańczowego, który to charakteryzuje amerykańskie więzienne dresy. Bo, nawiązując do nazwy pewnego popularnego serialu, dla Nancy teraz Orange is the New Black.
Młody turysta ze Stanów Zjednoczonych, który przepadł w systemie Korei Północnej. Sprawdźcie poprzedni odcinek Sondera, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. Polecam. Do usłyszenia za chwilę.